jak i właśnie doktor Słabik. I jeśli chodzi o ostatnie biuro, tutaj Biuro Edukacji Narodowej, no ono prowadzi działalność taką popularyzatorską, edukacyjną, i jeśli chodzi o te tutaj aktywności, to jakby organizowała promocję kilku publikacji jakby dotyczące mniejszości, między innymi wspomnianej tej publikacji, którą już wymieniałem, z końca 2017 roku. Biuro Edukacji Narodowej zajmuje się też notacjami, szczególnie dotyczące zagłady Żydów w Polsce okresem jakby okupacji. Dystrybuuje publikacje do szkół, między innymi jakby jedna z publikacji, która została przetłumaczona na język ukraiński, była dostarczana do szkół z językiem ukraińskim. I tutaj jeszcze wspomnę o takim ciekawym wydarzeniu, które były realizowane pod koniec 2018 roku. Właśnie realizowało to Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Szczecinie. To taki regionalny konkurs Poznaj najnowszą historię Pomorza Zachodniego z Gryfem w tle i mniejszości narodowe na Pomorzu Zachodnim. Dziękuję za uwagę. Tak jak mówię, gdyby były jakieś pytania, to jesteśmy do Państwa dyspozycji. Dziękuję bardzo za uwagę.
Dziękuję bardzo. Rozpoczynamy dyskusję. Tak, oczywiście, oczywiście, bardzo proszę.
Pan Artur Hoffman.
Ja myślę, że przedstawiciel IPN-u nie pochwalił się jeszcze jedną książką, a ja właśnie chciałem podziękować, ponieważ powstała w Krakowie. IPN wydał dotyczącą Żydów krakowskich w okresie powojennym. Między innymi napisał to pan Michał Zajda, nasz członek, to jest korzetus i historyk z Krakowa. Więc jako plus chciałem dodać, że świetna publikacja pokazująca właśnie to życie powojenne krakowskie, co ma związek, a chciałbym też zainspirować IPN właśnie do zbadania tła powstania ustawy z 97 roku. I myślę, że takie badania byłyby bardzo interesujące. Jak stało się, że mniejszość żydowska, która funkcjonowała skupiona przede wszystkim przy TSK Rzecie, dzisiaj jest stowarzyszeniem, bo taka jest ustawa i forma prawna, czyli takim stowarzyszeniem można z nas sprowadzić do stowarzyszenia filatelistów. Natomiast jakby nagłe powstała reaktywacja gmin żydowskich i jak to się mówi, fakty i mity. O, to by było bardzo miłe.
Dziękuję bardzo. Kto jeszcze chciałby z Państwa zabrać głos? Pan Piotr Tyma.
Szanowni Państwo, Panie Dyrektorze, dziękuję za tak obszerny materiał. Jeszcze raz ze zdziwieniem konstatuję, że na moją skrzynkę nie otrzymałem, więc nie do wszystkiego będę mógł się odnieść, ale część kwestii, o których Pan wspomniał, zaistniała już wcześniej na posiedzeniach Komisji Wspólnej. Pozwólcie Państwo, że podzielę się pewną refleksją. Mam takie wrażenie, że są okresy historyczne i wydarzenia, które w działaniach IPN-u są mocno eksponowane, jeżeli chodzi o mniejszości narodowe i etniczne. Gdyby podliczyć ilość konferencji, publikacji poświęconych działaniom Urzędu Bezpieczeństwa, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w różnych aspektach, w różnych regionach Polski, to będzie kilkanaście przynajmniej pozycji książkowych, artykułów, konferencji realizowanych zarówno w odniesieniu do Polski, jak i, tak jak Pan wspomniał, w przypadku mniejszości litewskiej, ale też ukraińskiej, ukazujący też współpracę na przykład Służby Bezpieczeństwa PRL z KGB, bo mniejszości narodowe zamieszkujące Polskę były zawsze przedmiotem zainteresowania także służb sowieckich. Natomiast jako przedstawiciel organizacji, która od początku zajmuje się też kwestią pamięci historycznej społeczności ukraińskiej i obywateli polskich, widzimy po pierwsze pewną niekonsekwencję, po drugie unikanie pewnych tematów przez Instytut Pamięci Narodowej. Wspomniał Pan o śledztwie w sprawie akcji Wisła. Wydaje mi się, że warto tutaj wspomnieć, że niestety, jeżeli chodzi o śledztwa zainicjowane ze strony Instytutu Pamięci Narodowej, to mamy tutaj z pewnym problemem, ponieważ śledztwo w sprawie akcji Wisła zostało zainicjowane przez Instytut Pamięci Narodowej dopiero po tym, jak ze strony naszej organizacji ta kwestia pojawiła się w sądzie. Dlatego, że Instytut nie podejmował, wobec największej zbrodni komunistycznej, jak twierdzą historycy, po II wojnie światowej, dokonanej przez władze państwa komunistycznego, Instytut Pamięci Narodowej do czasu powstania, do roku, zdaje się, 2000 któregoś, nie widział potrzeby podjęcia śledztwa wobec tejże zbrodni. To powoduje, że w relacjach naszej społeczności z Instytutem Pamięci Narodowej jest wiele kwestii niezrozumiałych, ale też jest całkowity brak zaufania. I pozwólcie Państwo, że kilka rzeczy, które będą uzasadnieniem tej mojej tezy. Mamy do czynienia z takim oto zjawiskiem, że w latach 90. liderzy, historycy, mieszkańcy różnych wsi, które w okresie 44-47 były poddane działaniom czy to formacji podziemia, czy komunistycznych oddziałów wojskowych, gdzie często dochodziło do mordu na ludności cywilnej, że w tych przypadkach z inicjatywy IPN-u nie wszczynano śledztw i w ogóle te kwestie pojawiały się w przestrzeni publicznej dopiero, gdy podejmowali to historycy spoza IPN-u, albo była aktywność środowiska ukraińskiego. Takim klasycznym przykładem jest śledztwo dotyczące zbrodni, o której ja tu Państwu często opowiadam, czyli zbrodni w Sachryniu, która jest, podobnie jak w przypadku zbrodni w Jedwabnem, symbolem pewnego całości procesu pacyfikacji ukraińskich wsi na terenie województwa lubelskiego, dokonanej przez oddziały Armii Krajowej i batalionów chłopskich. W tych działaniach przez lata, ja przejrzałem, tak jak już zaznaczałem, wszystkie tomy prowadzonego śledztwa i mam postulat, by na poziomie IPN-u dokonano analizy i w mojej ocenie, jeżeli chodzi o działania części prokuratorów, którzy prowadzili to śledztwo, może prawnie nie jestem w stanie tego teraz tak sformułować, ale oni powinni być pociągnięci do odpowiedzialności karnej, dlatego że to śledztwo było, i to jest do udowodnienia, przez lata blokowane. Gdy śledztwo po raz kolejny zostało umorzone, wystąpiliśmy z wnioskiem o wznowienie. Oczywiście nam odmówiono, natomiast chcę podziękować tutaj za ostatnie pismo pana prezesa Szarka, gdzie jest informacja, że po pierwsze Instytut Pamięci Narodowej uznaje te zbrodnie za zbrodnię wojenną, co przeczy narracji pana wojewody byłego Czarnka i części mediów, które twierdziły, że to była walka, że to była twierdza i że tam stacjonowały ogromne oddziały UPA i tam jeszcze Bóg wie kogo. Natomiast IPN po analizie śledztwa, pan prezes Szarek potwierdził, że to była zbrodnia wojenna, której ofiarami byli głównie cywile z tej wsi. Ale pytanie jest, co dalej z tego wynika? Bo możemy oczywiście kolejną publikację wydać na temat inwigilacji ze strony SB na poziomie powiatów, Natomiast dla naszej społeczności nadal białą plamą, niezbadanym, nie opublikowanym poprzez odpowiednią ilość książek czy na przykład konferencji, jest problem zbrodni na ukraińskiej cywilnej ludności, czy w ogóle polityki władz, czy działań struktur podziemia wobec ukraińskiej ludności, obywateli Rzeczypospolitej. I tutaj widzimy ogromną dysproporcję zainteresowania, zaangażowania, aktywności ze strony IPN-u. Oczywiście tę lukę próbują wypełniać inni historycy, ale no nie jest to do końca, nie jest to do końca możliwe. A jeszcze większa luka jest w przypadku działań edukacyjnych. Wspomniał pan o akcji Wisła. Niestety w 2017 roku jedynym wkładem w rocznicowe obchody, okrągłej rocznicy akcji Wisła IPN-u było to, że historyk na łamach czasopisma IPN-owskiego starał się usprawiedliwić akcję Wisła, czyli zbrodnię komunistyczną. Więc mamy w tej kwestii trochę wydaje mi się, konkretnych uwag. Mam też kilka szczegółowych pytań. Po pierwsze, przez kilka lat IPN prowadził program liczenia ofiar konfliktu polsko-ukraińskiego. Został wydany tom dotyczący, zdaje się, Lubaczowszczyzny czy powiatu lubaczowskiego. Natomiast z tego, co wiem, więcej publikacji się nie pojawiło, więc moje pytanie, czy ten program jest nadal realizowany? Drugie moje pytanie. Na komisji bardzo często pojawia się wątek dotyczący zniszczonych upamiętnień, w tym upamiętnień legalnych tak zwanych. I z tego, co wiem, pani wojewoda